Tak, chłopaki mają rację. Będziemy mówili o właściwej perspektywie na nasze życie. Wielu ludzi czekało na ten list, który dzisiaj zaczynamy wspólnie rozważać, bo mam nadzieję, że większość z nas już czytała ten list wielokrotnie. Pierwszy list Piotra jest odpowiedzią na wiele pytań, które zrodziły się w głowie czy w głowach pewnych chrześcijan, którzy zamieszkiwali wiele miejscowości w dzisiejszej Turcji. Ówcześnie te tereny były częścią Imperium Rzymskiego i chrześcijanie z tamtych kościołów doświadczali wielu prześladowań ze strony świata. Kontekst jest taki, że 19 lipca 64 roku naszej ery wybuchł wielki pożar w Rzymie. Z historii wiemy, że Rzym podpalił Neron, który miał tam jakieś swoje motywacje. Prawdopodobnie chciał rozbudować miasto, sam to zaprojektować i wybudować. I po pożarze na kozła ofiarnego Neron wybrał chrześcijan. Tak? Oskarżył ich o to, że podpalili Rzym. No i wtedy zaczęły się wielkie prześladowania chrześcijan. Zresztą i apostoł Paweł, i apostoł Piotr kilka lat później giną śmiercią męczeńską właśnie tam w Rzymie. I pierwszy list Piotra, jeżeli popatrzymy na jego datę powstania, powstał dokładnie w tym roku, w którym spłonął Rzym. I chrześcijanie z tych miejscowości, które były daleko od Rzymu, ale mimo wszystko ta wieść się rozeszła, tak, że chrześcijanie byli terrorystami, bo tak ich wtedy nazywano, to ich te prześladowania także dotknęły. I chrześcijanie, nie wiedząc, jak się zachować w tym wrogim świecie, w trudnej sytuacji, postanowili zapytać prawdopodobnie apostoła Pawła, który zakładał te wspólnoty, o to, jak mają żyć, tak? Jak mają postępować wobec świata, który jest wrogi. Wysłali delegację do Rzymu, prawdopodobnie tam nie zastali apostoła Pawła, dlatego na ich pytania odpowiada apostoł Piotr. I to, co czytamy, jest odpowiedzią apostoła Piotra na pytania chrześcijan z tych kościołów. Popatrzmy na pierwsze dwa wersety tego listu, które nam już wiele wyjaśnią. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Zauważmy, w jaki sposób apostoł Piotr nazywa tutaj adresatów listu. Pierwsze słowo, którego używa, to słowo wybrani, tak? Wybrani. Eklektois, to znaczy dosłownie z greckiego odłączony. Jest to słowo, które było używane w Starym Testamencie na opisanie narodu wybranego. Tak? Naród wybrany, jak sama nazwa wskazuje, był odłączony od innych i wybrany przez Boga, przeznaczony do czegoś innego. I pochodną tego słowa, odłączony, jest w ogóle słowo Kościół, czyli eklezjan, Kościół Boży, czy społeczność wywołanych ze świata. Tam słowo Kościół kojarzy się z różnymi rzeczami, ale jeżeli patrzymy na jego pierwotne znaczenie, to oznacza on właśnie społeczność ludzi wywołanych ze świata. Więc co apostoł Piotr tutaj robi, mówiąc te słowa pierwszego i drugiego wersetu? Widzimy, że w tych słowach Piotr rysuje taką wyraźną granicę między Kościołem, czyli też naszą wspólnotą na przykład, a światem. Apostoł Piotr rysuje wyraźną granicę. To jest Kościół, to jest jedno terytorium, no a na zewnątrz jest świat. Apostoł Piotr pisze ten list tuż przed swoją śmiercią, więc możemy widzieć, z jakiej perspektywy on patrzy na swoje życie. Tak? On wiedział, że jego koniec jest bliski i kiedy patrzy na tą całą historię, to co się wydarzyło, to mówi: Kościół i świat to są dwa różne terytoria. One nie są sobie przyjazne, one są sobie wrogie, tak jak będziemy to widzieć podczas tych wykładów. Między nimi ciągle jest napięcie. Piotr jednak nie idzie w taką stronę, że Kościół powinien być gettem, do którego nikt nie ma wstępu, które powinno izolować się od całego świata. Wręcz przeciwnie, Piotr, ten list na to nie pozwala. Jak zobaczymy w następnych wykładach, wiele nakazów, które Piotr tutaj zapisuje w tym liście, dotyczy tego właśnie, jak mamy żyć ze światem, który jest wokół nas. Tak? I widzimy, że te interakcje są konieczne i ciągłe. Cieszę się, że jako wspólnota poznajemy właśnie ten list. Jest nam potrzebny z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest to, że niektórym z nas wydaje się ciągle, że można żyć ze światem w takiej symbiozie, tak? Że to wszystko zakończy się takim happy endem, że możemy żyć ze światem w takiej przyjaźni i to będzie tylko coraz lepiej. Pierwszy list Piotra pokazuje prawdę na ten temat. I już w pierwszych słowach Piotr pokazuje, czy rysuje taką wyraźną granicę. Mówi, Kościół i świat to są dwa różne miejsca. Dalej apostoł Piotr używa takiego słowa przybyszów wśród rozproszenia, tak? Normalnie te słowa były używane na opisanie rozproszonych Żydów, którzy udali się we wszystkie strony świata. Jednak w tym zdaniu forma gramatyczna wskazuje na to, że chodzi o duchowych pielgrzymów, tak? Czyli nie chodzi o coś, co stało się rzeczywiście, że ludzie zostali rozproszeni, ale chodzi tutaj o duchowych pielgrzymów, czyli ludzi nawróconych, obcych temu światu. Więc tak jak tutaj było powiedziane we wstępie, pierwszy list Piotra narysuje nam prawdziwą perspektywę na życie, na cały świat, na to wszystko. I w pierwszym zdaniu już mocno o tym mówi, tak? Kościół i świat to są dwa różne terytoria, między którymi nie ma wcale przyjaźni. My żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że ulegamy złudzeniu, że żyjemy w przyjaźni ze światem, tak? Ale jeżeli popatrzymy gdziekolwiek w świecie, gdzie dzisiaj są prześladowania, to widzimy, że to jest zupełna wrogość. A zdajemy sobie, myślę, też sprawę z tego, że dzisiaj jak nigdy wcześniej chrześcijanie doświadczają wielu prześladowań. Może w naszej wspólnocie są to pojedyncze przypadki, ale pierwszy list Piotra ma też zadanie przygotować nas na to, co ma się zdarzyć w przyszłości. Więc apostoł Piotr chciał narysować prawdziwą perspektywę chrześcijanom z tych wspólnot. Oni bardzo tego potrzebowali. Co to za perspektywa? Popatrzmy na pierwszy rozdział, werset 17. Jeżeli bowiem ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Do czego tu jest porównane nasze życie, tak? Jaką perspektywę apostoł Piotr rysował swoim adresatom? Mówi, nasze życie tutaj na ziemi jest to czas pobytu na obczyźnie. Czyli ta perspektywa zakłada, że ten czas jest ograniczony, jest dość krótki. Tak jak przyjechaliśmy tutaj na obóz, tak, na te kilka dni, to jest w jakiejś mikroskali. Nasze życie to są dni policzone. I apostoł Piotr był tego świadomy, dlatego że zbliżał się już do tej granicy. I mówi, to jest tylko pewien czas. I taką perspektywę na życie należy przyjąć. Wśród młodych ludzi istnieje przekonanie, że życie w jakiś sposób jest wieczne. Tak? Czyli zanim młodość się skończy, no to jest jeszcze tyle czasu, że nie muszę o tym myśleć. Oczywiście wśród adresatów listu byli też młodzi ludzie i potrzebowali przyjąć tą perspektywę, o której mówi Piotr. Życie to są dni policzone. Druga część tej perspektywy to jak tutaj Piotr to nazywa, jest to czas na obcej ziemi, a nie u siebie w domu. Kiedy byłem dzieckiem, śpiewałem na zajęciach dla dzieci, kiedy starsi siedzieli właśnie na wykładach czy na innych zajęciach, piosenkę, której refren kończył się słowami świat nie jest domem mym, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. I oczywiście jako dziecko to śpiewałem, tak można by powiedzieć, bezrefleksyjnie, ale po wielu latach te słowa dalej są w moim umyśle i one rysują właśnie tą perspektywę, o której mówi apostoł Piotr. Świat nie jest moim domem. Dla wielu z nas studium pierwszego listu Piotra będzie jak kubeł zimnej wody. I dla mnie też. Kubeł zimnej wody, który budzi nas ze snu o tym, że świat jest przyjazny, że można żyć z nim w symbiozie, że to jest nasze docelowe miejsce, na którym mamy się urządzić, na którym mamy znaleźć szczęście, radość, spełnienie. Czyli ludzie błądzą, myśląc, że ziemia jest rajem. Pierwszy Piotra pokazuje, że nie, że to nie jest miejsce, to nie jest raj, do którego zmierzamy. Wręcz przeciwnie, ziemia jest wroga Bogu i też ludziom, którzy go słuchają. Więc dla wielu z nas będzie to takie otrzeźwienie, tak? Będziemy, żeby nasz umysł wrócił na właściwe ścieżki. 30 lat przed napisaniem tego listu apostoł Piotr usłyszał od Jezusa pewne słowa. Zobaczmy jakie. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak teraz i wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Zobaczmy, co tego dnia okazało się w życiu Piotra. On też był zaskoczony, dobrze o tym wiemy, tak? Tym wszystkim, co się działo. Był w trakcie lekcji, ale jeszcze nie rozumiał jej sedna. To był moment tuż przed rozstaniem Jezusa z uczniami. To takie pożegnanie. I widzimy, że Piotr miał tak silną relację z Jezusem, że chciał iść za Nim. Można by powiedzieć, wolałby pójść do wieczności z Jezusem, niż przeżyć jeszcze 30 lat, bo tyle jeszcze żył po tych wydarzeniach, w wielu trudnościach. Więc dla Piotra faktycznie ziemia tutaj to była ziemia obca. Dni były policzone. On wiedział, że ma tu jeszcze ileś dni do odpracowania. I chciałby pójść za Jezusem. I co mu Jezus odpowiada? Piotrze, nie możecie pójść teraz tam, gdzie ja idę, ale przyjdzie czas, że się spotkamy. Idę przygotować wam miejsce. Kiedyś będziecie tam, gdzie ja jestem. I apostoł Piotr przyjął tą perspektywę od Jezusa. Wiedział, że ten świat nie jest jego domem, ale obcą ziemią. Dlatego nas Piotr nazywa w tym liście pielgrzymami na tej ziemi. Pielgrzymami w tej drodze do wieczności. Nie wiem, czy to jest zapisane w zeszytach, ale dzisiejszy wykład zatytułowałem Droga do domu Ojca. Bo tak naprawdę życie ludzi wierzących jest to taka pielgrzymka, droga do wieczności, do spotkania z Bogiem. Droga z punktu A, czyli to, gdzie dzisiaj jesteśmy, do spotkania z Jezusem. I tak jak Piotr usłyszał 30 lat przed swoją śmiercią, jeszcze nie czas, żebyś poszedł za mną, ale przyjdzie taki moment, kiedy się spotkamy. Tak samo my dzisiaj słyszymy, to jeszcze nie jest czas na spotkanie, jest droga do przebycia dla was, ale kiedyś się spotkamy w miejscu, które ja specjalnie dla was przygotowałem. Tak jak zobaczymy podczas jutrzejszego wykładu, to od tej drogi tutaj, dla Piotra było to 30 lat, dla nas nie wiem ile to jest, ale od tej drogi wiele zależy. I to nie chodzi wcale o zbawienie, bo zobaczmy, w wersecie 5 Piotr mówi, wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Czyli Piotr nie podważał tego, że adresaci listu trafią do wieczności z Bogiem. Tak? Nie podważa tego. Dla ludzi nawróconych cel drogi jest jeden. Tak? Jest to wieczność z Bogiem, ale zanim tam dotrzemy, mamy do przebycia pewną drogę, dlatego nazywani jesteśmy pielgrzymami. I pierwszy list Piotra pomaga nam przygotować się do tej drogi. Tak? Bo tak jak dzisiaj siedzimy, możemy wielu rzeczy nie być świadomi, co nas czeka, jak się zachować, jak postępować. I pierwszy Piotra uczy, jak myśleć i postępować na drodze do wieczności. I tym będziemy zajmować się przez ten tydzień. Więc adresaci listu byli w trudnej sytuacji, w wiele trudniejszej niż my dzisiaj jesteśmy, doświadczali wrogości i tak naprawdę, kiedy Piotr pisze ten list, to jest dopiero początek tych prześladowań, potem zaczęły się coraz trudniejsze. Ale oni potrzebowali nauczyć się właściwej perspektywy na życie, na samego siebie, na Boga, tak, by nie ulec zniechęceniu i pokusom, które na tej drodze do wieczności będą nam podsyłane. Dlatego Piotr rysuje przed nimi, też przed nami, taki realny obraz domu, do którego zmierzamy, i realny obraz Boga. Zobaczmy to z pierwszy rozdział, wersety 3 do 5. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swym wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Apostoł Piotr zaczyna słowami: niech będzie błogosławiony Bóg. Tak? Adresaci tego listu byli w bardzo trudnej sytuacji. Jaką pokusę ma człowiek, który cierpi? Z pewnością znamy historię Hioba, tak? Hiob został wystawiony na próbę. Szatan był pewny, że Hiob w cierpieniu będzie złorzeczył Bogu. A jak Hiob zareagował? Popatrzmy, pierwszy rozdział Księgi Hioba. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Więc adresaci listu są trochę jak Hiob, tak? Doświadczają cierpień i nie widzą ku temu powodów, tak? Żeby to była na przykład kara za jakieś rzeczy, tak jak w przypadku Hioba. To nie chodziło o karę. I to samo słowo, niech będzie imię Pańskie błogosławione, to samo słowo pojawia się w Księdze Hioba i pojawia się tutaj w pierwszym Piotra. Adresaci listu mogli mieć pokusę, by złościć się na Boga za to, co ich spotyka, tak? Mogli złorzeczyć Mu za cierpienia, które ich spotykają. Ale Piotr ustawia im właściwą perspektywę, mówi: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak? Bóg jest dobry i życie pełne trudności jest częścią Jego planu. To nie jest tak, że kiedy spotykają nas cierpienia, rzeczy, których nie rozumiemy, to oznacza, że Bóg stracił kontrolę. Wręcz przeciwnie. Bóg ma swój plan i trudności, które przeżywamy, cierpienia, których doświadczają też dzisiaj chrześcijanie na świecie, Bóg nad tym wszystkim panuje. Więc Bóg jest dobry i takiej perspektywy Piotr uczy adresatów, dlatego że na tej drodze do domu podczas trudności będą mieli pokusę, by mu złorzeczyć, tak? Że Bóg albo stracił kontrolę, albo ich nie kocha, bo spotykają ich tak złe rzeczy. Więc Piotr pokazuje, że nic nie wymknęło się spod kontroli, a Bóg w swojej dobroci dopuszcza różne trudne rzeczy w naszym życiu. Więc kiedy będziemy zmierzać do domu, to szatan będzie używał trudności w naszym życiu i cierpień, byśmy zniechęcili się do zaufania Bogu, tak? Byśmy podważyli Jego obietnice, Jego działanie. On zamierza taką pułapkę na nas zastawić. Ale prawda jest taka, że to nie jest takie proste dla Niego, dlatego że większość chrześcijan myśli w ten sposób jak Piotr, że trudności to wcale nie jest zło, i nie musimy za to obwiniać Boga. Prawda jest taka, że im bardziej człowiek podziwia Boga w swoim życiu, żyje pod wrażeniem Jego wielkości, tym łatwiej znosi próby, które go spotykają na tej drodze do wieczności. Do czego by to wszystko porównać, żeby te obrazy zostały w naszej głowie? Na jednym z wyjazdów młodzieżowych w tym roku oglądaliśmy film Ultimate Gift. Jest to historia młodego chłopaka, taki młody, gniewny, nazywa się Jason Stevens. I po śmierci dziadka miliardera ten Jason spodziewa się, że dostanie od po dziadku wielki spadek, tak? Pieniądze, złoto, ziemię. I zamiast tego dziadek przygotowuje dla wnuka kurs przygotowawczy do życia, zawarty w 12 próbach, w 12 zadaniach, które sam dziadek nazywa podarunkami. Więc starszy pan wystawia swojego wnuka na szereg prób, które co mają na celu? Mają na celu ukierować życie młodego człowieka na zupełnie inne tory. I tak się dzieje, że w trakcie tej próby, czy w trakcie tych prób, ten młody człowiek odkrywa, co tak naprawdę liczy się w życiu. Te pieniądze, złoto, ziemia przestają mieć taką wartość. Odkrywa inne, wyższe wartości, a materię tylko jako narzędzie do realizacji wyższych celów. I z nami jest podobnie, kiedy się nawracamy, kiedy stajemy się uczniami Chrystusa, to nam się wydaje, że w życiu chodzi o to, co tutaj, tak? Bóg mi pobłogosławi, poprowadzi mnie, zdobędę wszystko, będę szczęśliwy aż do końca swoich dni i koniec. Tak jakby celem naszej ziemskiej podróży było to, co tu i teraz. Szczęście w zrozumieniu tego świata. Ale z czasem orientujemy się, że ta ścieżka biegnie trochę inaczej. Pierwsza próba, druga próba, trzecia próba. Są to próby, które mają nas po pierwsze przygotować do wieczności, ale mają nam też pomóc odkryć to, o co w tym życiu chodzi. Bo gdyby człowiek, który się nawrócił, zrobił sobie listę rzeczy, których pragnie i poprosił: Boże, spełnij te wszystkie rzeczy. Bóg mógłby w jednej chwili je spełnić. Czy człowiek coś wartościowego by miał? No zgodzimy się z tym, że niewiele, tak? Boże drogi są zupełnie inne. I człowiek wchodzi na tą ścieżkę, myśląc, że chodzi o to, co tu i teraz, o to szczęście. A Bóg mu pokazuje, że w życiu chodzi o coś więcej. Więc kiedy Bóg nas doświadcza, kiedy spotykają nas próby, to Jego celem nie jest nas pogrążyć, nie jest nas ukarać. Jego celem nie jest odrzeć nas z naszych marzeń, ale skierować nasze życie na właściwe tory. Ten temat będzie szerzej omawiany w wykładach 4 i 5. Więc tak jak widzimy, obraz Boga jest bardzo ważny. Adresaci listu pytali, co to oznacza, że nas spotykają takie rzeczy. Tak? Co to oznacza? Jak mamy to interpretować? Piotr odpowiada, niech będzie Bóg błogosławiony. To znaczy, to oznacza, że Bóg jest dobry i się o was troszczy. Bóg, który zrodził was do żywej nadziei. Tak jak Jason Stevens miał otrzymać pieniądze, złoto, ziemię, piękne budynki i samochody i tym żył, taką wizją tego dziedzictwa, które otrzyma. Tak samo my możemy żyć wizją dziedzictwa, które Bóg dla nas przygotował. Apostoł Piotr użył trzech słów, wróćmy do pierwszego Piotra, użył trzech słów na opisanie tego, co Bóg dla nas przygotował. Po pierwsze, dziedzictwo zachowane dla nas w niebie jest niezniszczalne, po drugie, niepokalane, po trzecie, niewiędnące. Pierwsze słowo, niezniszczalne. To słowo opisywało sytuację, w której coś nie uległo zniszczeniu podczas najazdu wojsk, które wszystko zrównywało z ziemią, tak? Wszystko. Niezniszczalne. Czyli nasze dziedzictwo jest wiecznie trwałe. Adresaci listu, zresztą nie tylko oni, w czasie prześladowań zostali pozbawieni wielu rzeczy. Kilka miesięcy temu widziałem reportaż o tym, jak w niektórych częściach Chin władza rozprawia się z chrześcijanami. Przyjeżdża dźwig, który łapie za krzyż, pierw zrywa krzyż, później burzy cały ten budynek, aż zostanie zrównany z ziemią, tak żeby po kościele nie było śladu. I chrześcijanie na przestrzeni tych wszystkich wieków byli pozbawiani wielu materialnych rzeczy. Ale dziedzictwo chrześcijan to nie jest cegła, zaprawa i to, co powstanie, ale coś więcej. I tak naprawdę, kiedy władza, za każdym razem, kiedy władza niszczyła kościół, burząc jego budynki, zabierając jego mienie, prześladując naśladowców Chrystusa, działa się dziwna rzecz. Kościół zawsze wtedy się umacniał. Więc nasze dziedzictwo jest wiecznie trwałe. Nie ma znaczenia to, że odbierze nam się rzeczy materialne, bo nasze dziedzictwo jest wieczne. Drugie słowo użyte przez Piotra, żeby narysować tą perspektywę tego, co Bóg dla nas przygotował, to słowo dziedzictwo niepokalane. To znaczy, że to, co Bóg dla nas przygotował, nie może zostać zanieczyszczone złem. Nawet przez nasze wybory, dylematy, tam w wieczności Bóg przygotował coś, co jest nieskalane. Nie będzie na tym nawet jednej rysy. Nasze dziedzictwo łatwo jest zniszczyć, łatwo jest pobrudzić. Ciągle trzeba o nie dbać. Nigdy nie jest doskonałe takie ziemskie dziedzictwo. To, co Bóg dla nas przygotował, jest zupełnie inne. No i trzecie słowo to jest dziedzictwo niewiędnące. W naszym świecie coś jest piękne tylko przez pewien czas, tak? I to nie jest tylko świat przyrody czy świat ludzi, że nasze piękno gdzieś odchodzi, ale nawet rzeczy, które kupujemy, które dzisiaj świat czci, to wszystko niszczeje, brzydnie, kończy się. Cieszy tylko przez chwilę, tak? Kiedy jest nowe. Pamiętam, jak z Agą wprowadziliśmy się do naszego obecnego mieszkania, było to już dobrych parę lat temu, i kiedy wszystko było nowe, to była chwila takiej euforii, tak? Jakie to jest wspaniałe. Ale wiecie, jak to przy dzieciach, zaraz to wszystko niszczeje. Więc nasze dziedzictwo w niebie jest niewiędnące, jest piękne jak kwiat, który ciągle kwitnie. Więc na drodze do wieczności, to jest nasze zadanie, przygotować się do tego. Naszym zadaniem jest przyjąć właściwy obraz Boga, właściwy obraz Kościoła, właściwy obraz świata, ale też właściwy obraz tego, co czeka nas tam w wieczności, tego, co Bóg przygotował. Może nie wydaje się to atrakcyjne, kiedy o tym mówię, tak, że żeby w ten sposób żyć, żeby uznać, że świat jest nam wrogi. Lepiej byłoby żyć w złudzeniu, że żyjemy w symbiozie, będzie coraz lepiej, i tutaj na ziemi osiągniemy raj, zakończy się to happy endem. Ale Piotr mówi dziwną rzecz, zobaczcie. Co jest następstwem takiego sposobu myślenia, do którego on zachęca? Czy jest przygnębienie i smutek, które może dotyka teraz niektórych? Zobaczmy, werset 6. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Dlatego. To słowo jest użyte po to, żeby nawiązać do wszystkiego, co było powiedziane wcześniej. To wszystko, czego Piotr uczył, cała ta perspektywa jest powodem do radości. Polski język to spłyca tutaj troszkę, bo mamy takie jedno słowo, żeby opisać wiele rzeczy, radość. Piotr mówi tutaj o wielkiej, pełnej radości, która jest niezależna od tego, co się dzieje. To tak, jakbyś był wiecznie uśmiechnięty. Chrześcijanin, który przyjmuje właściwą perspektywę na swoje życie, może radować się ciągle. I to jest niezwykłe działanie Boga, bo w naszym świecie jest inny przepis. Jak masz sukces, to się cieszysz, tak? Jak wszystko nam się udaje, to jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy otwarci, lubimy rozmawiać z ludźmi, dzielić się, no bo jest wszystko dobrze. Ale kiedy tylko przychodzi jakieś potknięcie, jakieś nieszczęście, cała ta radość człowieka uchodzi i też już jest inny wobec tych, którzy są naokoło. Świat potrafi się cieszyć tylko w czasie sukcesów. A kiedy nie ma sukcesów, czeka na sukces. No ale wiemy dobrze, że ten świat jest przeklęty, tak? I nasze życie nie będzie ciągiem sukces za sukcesem i tak dalej. Więc świat zakłada przy tych światowych założeniach odnośnie radości. Ta radość jest czymś unikalnym, czymś, o co trzeba walczyć, często kosztem innych, czymś ulotnym, tak, że chwila nas cieszy, a całe życie no, musimy być smutni. Więc w Bożym rozumowaniu można doświadczać ciągłej radości, której źródło jest poza ludzkimi sukcesami. Bez względu na to, czy ci się udaje, czy nie, możesz być człowiekiem szczęśliwym. Więc chciałbym tu postawić taką tezę, która obroni się tutaj podczas naszego wyjazdu. Cierpiący chrześcijanie mogą być ludźmi radośniejszymi niż niechrześcijanie osiągający sukcesy. Żeby nie mówić tylko z teorii, że tak jest, że cierpiący chrześcijanie są ludźmi radośniejszymi niż niechrześcijanie osiągający sukcesy. Kilka lat temu na konferencji pastorów podszedł do mnie Henryk Kufeld. On kiedyś ze swoją żoną i z dwoma córkami jeździł z nami na obozy. Oni prowadzili wspólnotę chyba wtedy w Lublinie. Spotykaliśmy się raz w roku w Krynicy. Byliśmy jeszcze wtedy z moim bratem małymi dziećmi. Rodzice byli na wykładach. Podszedł do mnie na tym spotkaniu i powiedział: Dawid, czemu się nie uśmiechasz? I zawsze jak go mijam na tych konferencjach, to Henryk idzie z uśmiechem na twarzy. No i można zadać pytanie, czy Henryk ma powody, żeby ten uśmiech był na jego twarzy? Starsza córka Henryka ma zespół Downa. I kiedy jeździliśmy na te obozy, bawiliśmy się razem z tą Tamarą, wtedy była taka wizja życia, że te dzieci nie żyły zbyt długo, tak? Dzisiaj już jest trochę lepiej, one dożywają starości, ale wtedy one żyły po 20 lat. Młodsza córka Henryka niedawno umarła. Miała jakąś dziwną chorobę, rodzice nawet wyjechali za granicę, próbowali tam ją leczyć, próbowali zarobić na to leczenie, ale niestety nic nie pomagało i młodsza córka zmarła. Na dodatek na tej konferencji, na której Henryk do mnie podszedł i zapytał, czemu ja się nie uśmiecham, wstał przed całym gremium i powiedział: nie mam pracy, jak wiecie, że gdzieś potrzebny jest pastor, to ja jestem do dyspozycji. Czy miał ziemskie powody, żeby mieć uśmiech na twarzy? No nie miał. I bardzo mnie tym zaskoczył. Prawdopodobnie czerpie swoją radość właśnie z tego, tak, z relacji z Bogiem. Jest człowiekiem, który ma trudności, ma doświadczenia, a mimo tego z jego twarzy nie schodzi uśmiech. Z pewnością nie może się doczekać tej, jak już dojdzie do domu, do celu swojej drogi, jak spotka swoją młodszą córkę. Ale póki co Jezus mu mówi, teraz nie możesz tam iść, tak? Masz tutaj pewną drogę do przebycia, jesteś pielgrzymem na tej ziemi, kiedyś się spotkamy. To wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to, że dzisiaj przeżywasz jakieś turbulencje, trudności, cierpienia, to wszystko ma swój cel. Tak? To nie jest przypadek. Bóg ma to wpisane w swój plan. Jaki to cel? Zobaczmy na 1 Piotra 7 werset. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Piotr przyrównuje tutaj naszą wiarę do złota. Tak? I złoto w naszym świecie ma ogromną wartość. W świecie duchowym tą wartość ma wiara. I by ocenić jakość złota, poddaje się je próbie, tak? Poddaje się je próbie ognia. A wiarę poddaje się próbie trudności. Więc najdroższe złoto, nazywane czystym, czyli to złoto 24-karatowe, w gruncie rzeczy nie jest to 100-procentowe złoto. Ta najwyższa próba zawiera 91,6% złota w stopie, stąd nazwa próby 916, tak? To jest złoto 24-karatowe. Więc mamy 6 prób złota. Może wyświetlimy. Próba pierwsza, 916, czyli 91,6% złota w stopie. Druga próba złota 750, trzecia 585, czwarta 500, piąta 375, szósta próba, czyli złoto najgorsze, najbardziej zanieczyszczone, 333. Więc złoto poddaje się próbie, żeby zobaczyć, ile jest tak naprawdę warte. Więc jak masz złoty pierścionek, to wygląda pięknie, ale nie wiesz, czy jest on tani, bo ma tylko 33,3% złota, czy jest to złoto 24-karatowe. Wiara tak samo, może być różnej jakości. My tu przyjeżdżamy z jakimś założeniem odnośnie tego, jak silna jest nasza wiara. Zazwyczaj człowiek myśli, no moja wiara to jest tak między 750 a 916, tak? Ale skąd to wiemy? Czy wiara została poddana jakiejkolwiek próbie, tak? Próba ognia wypala zanieczyszczenia, próba trudności, cierpień, prześladowań pokazuje nam, ile warta jest nasza wiara. Czy jest to czysta wiara, tak jak próba pierwsza, praktycznie bez zanieczyszczeń? Czy jest to wiara próby szóstej, tak? Czyli 33% złota w stopie złota. Kiedy zobaczyłem tego Henryka, który się uśmiecha, i byliśmy tam teraz na takim spotkaniu kilka tygodni temu, Henryk znowu mnie mija uśmiechnięty. Kiedy go widzę, to mu zazdroszczę, tak? Bo przeszedł próbę. Wie, ile warta jest jego wiara. W czasie ziemskiej podróży człowiek może zdobyć coś, co tam w wieczności jest prawdziwą walutą, tak? Coś, co się najbardziej liczy. Tak jak złoto tutaj na ziemi, czyli wiarę wysokiej próby. Więc zazdroszczę Henrykowi, bo on wie, jaki skarb ma odłożony. Jego wiara, której przejawem i dowodem jest radość pomimo trudności, jest czymś, co się liczy bardzo w oczach Boga. Tak? Jest to uznanie z jego strony. Zresztą nie jestem jedynym, który mu zazdrości, bo nasz fragment pokazuje więcej takich postaci, które zazdroszczą chrześcijanom, którzy w czasie trudności się cieszą. Popatrzmy. Od wersetu 8. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pewną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczeli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był, i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Widzimy, że prorocy, którzy poprzedzali przyjście Jezusa, widzieli namiastkę tego, co się ma zdarzyć, tego, co czeka chrześcijan, tego, co zrobi Chrystus, i patrzyli na to z takim podziwem, z taką tęsknotą. Więc my możemy nie gubić tej perspektywy. Według apostoła Piotra dzisiaj my jesteśmy w centrum historii zbawienia. Nie ci ludzie, co byli przed nami, nie ci, co będą po nas, ale dzisiaj w centrum uwagi jesteśmy my. Słowa, o których tutaj jest powiedziane, obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię. Tak? Czyli to, że dzisiaj czytamy Piotra, on jest skierowany do nas. On już nie ma znaczenia dla tych, którzy żyli przed nami. Jeszcze nie ma znaczenia dla tych, którzy będą po nas. Dzisiaj te słowa są dla nas. I zarówno prorocy są zdziwieni tym, jak Bóg działa, tym, co Chrystus zrobił dla nas i co możemy dzisiaj przeżywać. I nawet aniołowie, według ostatnich słów, są zazdrośni, tak? Zazdrośni o to, co Bóg dla nas przygotował. Więc adresaci pierwszego listu Piotra mieli szansę przyjąć prawdziwą perspektywę na swoje życie. To, że ich spotykają cierpienia, prześladowania, to wcale nie jest dowód na to, że Bóg się odwrócił, że ich zostawił. Wręcz przeciwnie. Oni dzisiaj są w centrum historii zbawienia. Potrzebują przyjąć taką perspektywę i czekać na spotkanie ze swoim Ojcem w domu. Więc chciałbym was i siebie zachęcić, żebyśmy zanegowali światowy sposób myślenia i tą światową perspektywę na życie, gdzie to, co tu i teraz, jest celem samym w sobie. Tak? Gdzie radość związana jest tylko z sukcesem. Perspektywę, w której nie wiadomo, po co są trudności, są po prostu bez sensu. Nie wiadomo, po co są cierpienia, są przypadkiem. Gdzie nie ma miejsca na to, by myśleć, co jest z nami po śmierci. Ta perspektywa jest zła i chrześcijanin, który żyje ze starą perspektywą, jest ciągle niezadowolony. Całe swoje życie przejdzie najgorszą ścieżką, jaka prowadzi do wieczności. Zamiast zaufać Bogu, będzie go obwiniał. Więc zachęcam was i siebie, byśmy przyjęli perspektywę, której uczy apostoł Piotr, że życie jest jak droga powrotna do domu. Do domu, do wieczności, którą przygotował nam Jezus, tak jak wszystkim pozostałym uczniom. Życie na ziemi jest jak życie na obczyźnie. Nie czujemy się tutaj zadomowieni, zakorzenieni. Wiemy, że trwa ono tylko określoną ilość dni i pójdziemy dalej. W tej perspektywie trudności i cierpienia są tylko sprawdzianem naszej prawdziwej radości. A skoro tak, to nie ma miejsca na życie w smutku, w żalu, w obwinianiu Boga i innych ludzi o to wszystko, co nas spotyka. W tej perspektywie Bóg jest dobry. I jeżeli spotyka nas coś złego, to wiemy, że jest to część Jego planu i że przyniesie to wspaniały owoc dla nas. Jak możemy zastosować dzisiejszy wykład? Nasz fragment kończy się zastosowaniem. Werset 13. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Przepasać biodra. Przepasanie bioder było praktyką w starożytnym świecie. Chodzono w długich szatach i przewiązywano tą szatę mocno na wysokości bioder, aby nie przeszkadzała człowiekowi w podróży, w pracy albo w walce. Więc apostoł Piotr zachęca, żeby przepasać biodra naszego umysłu, czyli przygotować się do tej drogi, która nas czeka, drogi do wieczności, na poziomie umysłu. Używa tutaj słowa bądźcie trzeźwi. W jakim znaczeniu? W znaczeniu czujni, skupieni, rozważni na poziomie umysłu. Kiedy widziałbyś swojego wroga i musiał przygotować się do walki, to zaraz byś tą szatę zawiązał i przyjął odpowiednią postawę. I apostoł Piotr, będąc u schyłku swojego życia, mówi, przygotuj się do tej walki, dlatego że życie to nie jest sielanka, tak, że będzie tutaj, tu i teraz będziemy szczęśliwi. Więc takim wyzwaniem chcę zakończyć ten pierwszy wykład. Zachęcam was i siebie, by nasze myśli były skupione wokół tematu, który powoli wyłania się nam z pierwszego listu Piotra. Kiedy czytałem tekst po raz pierwszy, kiedy szkicowałem pierwsze zarysy wykładów, nie za bardzo widziałem, do czego on się ma odnieść dzisiaj. Zazwyczaj, kiedy piszę wykład, biorę jakąś próbkę, czyli jakie dzisiaj mamy problemy, o czym myślimy. Potem Słowo Boże w jaki sposób to oświetla. Z pierwszym Piotra było zupełnie inaczej i cieszę się z tego powodu. Pierwszy Piotra pokazuje nam to, co nadejdzie, pokazuje nam to, co jest w przyszłości. Nie jest tylko odpowiedzią na nasze doraźne problemy tu i teraz. Sięga o wiele dalej. Oczywiście godzina dzisiaj i godzina jutro to jest za mało, żeby przyjąć taką perspektywę, ale zachęcam was do skupienia na tym. Przed wykładem Mateusz grzebał w iPadzie. Mówię, Mateusz, spróbuj tego iPada wyłączyć na te 7 dni, nie oglądać tych spraw tam związanych ze wspinaczką i tak dalej. Spróbujmy skupić się na tym, co Bóg chce do nas powiedzieć. Jeżeli miałbyś się wybrać w 30-letnią podróż, potrzebujesz być do tego dobrze przygotowany, dobrze spakowany. Ten czas wspólnego poznawania pierwszego listu Piotra, on nas przygotuje, tak? Przygotuje nas do tego, co jest przed nami. Poznajemy pierwszy list Piotra, jest on dla nas jak otrzeźwienie, tak? Że pewne rzeczy, które są nonsensami, one zostaną takimi nazwane i będziemy mogli patrzeć na to, co jest prawdziwe. Pierwszy Piotra ułoży w naszych myślach wszystko na swoim miejscu, gdzie jesteśmy my, gdzie jest świat, jaki jest Bóg, jaka jest nasza przyszłość, co nas czeka, jak się zachować, kiedy spotkają nas różne rzeczy. Cieszę się z tego listu, dlatego że pomoże on naszej wspólnocie pójść o poziom wyżej, wybrać drogę najlepszą, bo mamy tych dróg, tak jak się jutro usłyszymy w czasie wykładu, do wyboru wiele. Kolejne wykłady będą pokazywały, jakie postawy z naszej strony są potrzebne, żeby tą drogę przejść. Jutro wykład o postawie wobec Boga. Nie sądziłem, że to będzie wykład do mnie, ale po dzisiejszym spotkaniu, czasie skupienia z Psalmu 119 widzę, że ta postawa, o której będzie jutro Grzegorz mówił, postawa lekceważenia wobec Boga, ona może się objawić w sercu każdego człowieka, takiego też, który myśli, że dzisiaj wszystko z nim jest w porządku. Pojutrze Będziemy mówić o postawie wobec drugiego człowieka, jak się zachować wobec naszych bliskich, wobec pracodawców, wobec władzy, wobec każdego innego człowieka. Później dwa wykłady będą o podejściu do postawy wobec cierpień i prześladowań. W piątek o postawie względem podopiecznych, chociaż nie tylko. Na tym kończymy dzisiejszy wykład. Wielu z Was pytało o spotkanie w małych grupach, o tak zwany przewodnik. Ja zostawię tutaj przy tym ekranie grupę, kawiarenkę na dzisiaj. Dla prowadzących jest 50 sztuk, dlatego proszę, żeby uczestnicy nie zabierali, dobrze? Tych, żeby lepiej odpowiadać. Dziękuję.